Królewska, tak? Urywek dzisiejszy jest druga królewska, 18 rozdział 1 do 7a, który już przeczytałem. Słuchajcie, jutro przypada 499. rocznica reformacji i na wiele różnych sposobów reformacja, to co się wydarzyło w 1517 roku, na wiele różnych sposobów było już podsumowywane i na wiele sposobów można we właściwy sposób podsumować to, co się wtedy dokonało, dzieło reformacji. Ale no, ja dzisiaj użyję jednego z kryteriów. Nie to, że tamte są niewłaściwe, bynajmniej. Ale dzisiaj spojrzymy na reformację pod względem pobożności. Dlatego, że w ogromnej mierze właśnie chodziło o pobożność. Nie fałszywą, nie udawaną, ale prawdziwą pobożność, prawdziwe oddanie Bogu. I słuchajcie, naszą pobożność można podsumować podobnie na wiele różnych sposobów. Pamiętacie, Jakub podsumowuje w swoim liście pobożność. Ale to, w jaki sposób dzisiaj przyjrzymy się, i to będzie też plan dzisiejszego kazania, pobożność można podsumować jako, po pierwsze, spotykamy się, aby wielbić Boga, czyli uwielbienie Boga, tak jak to się to Jemu podoba. Tak więc spotykamy się, by wielbić Boga, po pierwsze, oraz by w Nim składać swoją nadzieję, po drugie. Czyli nasza pobożność sprowadza się do tego, w jaki sposób, komu oddajesz cześć i w jaki sposób. I po drugie, gdzie twoja nadzieja? Gdzie twoja nadzieja, że z tobą będzie dobrze? I słuchajcie, podczas gdy w kościołach naszej ziemi, nie wiem, czy dzieci pewnie się nie orientują, pewnie nawet nie tylko dzieci, w kościołach naszej ziemi ludzie wypełniają wypominki, składają je i razem z pieniędzmi wkładają do kopert i oddają księdzu. My świętujemy święto reformacji, które jest właśnie diametralnym, chyba nie można znaleźć bardziej bieżącej i bardziej jaskrawej ilustracji, w sensie kontrastu między tym, czego dokonała reformacja, a tym, co, zwróćcie uwagę, że nie tak wiele zmieniło się od czasów reformacji. Prawdą jest, że jakiś wpływ, i tutaj można debatować, dobry czy zły, ale reformacja miała zdecydowanie jakiś wpływ na Kościół katolicki, jednakże nie można tego wpływu przeceniać, dlatego że, jak mówię, obecnie ludzie piszą wypominki, i z pieniędzmi wkładają je do kopert. Tak więc nie aż tak wiele zmieniło się od czasów reformacji. Nadal kupczy się zbawieniem, nadal kupuje się zbawienie za pieniądze, nadal sprzedaje się i rozdziela za różne rzeczy, nie tylko za pieniądze, ale za jakieś wypełnione punkta. Rozdaje się odpusty. Pamiętacie, pewnie niektórzy się orientują, że 1 listopada jest taki odpust, jest taka okazja na odpust zupełny, jeżeli odwiedzi się cmentarz i uczestniczy się w mszy i zmówi się modlitwę za papieża, czy tam jest kilka punktów, jeżeli się je wypełni swoją sprawiedliwością, to można uzyskać odpust. Tak więc nadal te rzeczy się dzieją. Jak powiedziałem, najpierw zajmiemy się uwielbieniem Boga, potem zajmiemy się naszą nadzieją. Po pierwsze, jaka jest różnica pomiędzy przebudzeniem a reformacją? Przebudzenie to jest coś jak przebudzenie ze snu, obudzenie z letargu, czy przebudzenie do minionej żarliwości, powrót do minionej żarliwości i minionego oddania. Czyli jeżeli Kościół, jeżeli jakaś społeczność popadnie w letarg, czy zaśnie i przebudzi się i wróci z powrotem do swojej żarliwości, no to właśnie to nazywamy przebudzeniem. Ale słuchajcie, w XVI wieku nic z tych rzeczy nie miało miejsca. Na nic by się zdało przebudzenie w XVI wieku. Dlatego, że nowa gorliwość, czy gorliwość w herezji, gorliwość w chciwości, gorliwość w zwiedzeniu jest jeszcze gorsza niż sen. Jest jeszcze gorsza niż uśpienie. Już lepsze jest uśpienie niż przebudzenie, które miałoby powrócić do minionych błędów. Widzicie, w XVI wieku była potrzebna radykalna zmiana. A radykalna, nawet słowo radykalne pochodzi od radix, czyli korzeń. Potrzebna była radykalna zmiana, zmiana, która dotykała istoty, sedna problemu, a nie tylko jakiegoś braku świeżości, ducha i oddania, ale chodziło o coś wiele bardziej podstawowego niż jedynie to. Słuchajcie, inna nazwa na radykalną zmianę, na reformację, jest bardzo prosta i znana nam nazwa i terminologia. Inna nazwa na radykalną zmianę i na reformację to po prostu nawrócenie. Nawrócenie. Odwrócenie od grzechu i nawrócenie od Boga. Jak już powiedziałem, w tym roku obchodzimy 499. rocznicę. W przyszłym roku będzie okrągła 500-lecie reformacji. I słuchajcie, niektórzy protestanci, i mówię teraz o protestantach, mają z tego powodu dylemat. A dylemat jest następujący. Cieszyć się czy rozpaczać? Niektórym nie podoba się na przykład dzisiejszy kolor, kolor czerwony. Dlaczego? Dlatego, że to jest kolor męczenników. Który z reformatorów był umęczony? Który zginął śmiercią męczeńską? Przecież nie był to Luther, nie był to Calvin, żaden z tych wielkich reformatorów nie umarł, nie zginął śmiercią męczeńską. Słuchajcie, kochani, wydaje mi się, że aż nadto jest przykładów ludzi, męczenników, którzy umarli za swoją wiarę. Jeden z nich, Ridley w Anglii. Pamiętacie, jaki jest opis jego, kiedy zmierzał na stos, gdzie miał być palony? Opis historyczny brzmi, że szedł tak, jakby szedł do ślubu. A przy drodze na męczeńską śmierć stało 7 jego dzieci. I słuchajcie, takich przykładów jest aż nadto. Ten sam autor zastanawia się następnie, no kolor czerwony, ale przecież to jest kolor zielonych świąt, to jest kolor Ducha Świętego. A reformacja, cóż reformacja? Przecież reformacja podzieliła Kościół. Czy to aby na pewno jest odpowiedni kolor? I później pada sugestia, że może odpowiedniejszym kolorem byłby kolor fioletowy, czyli kolor pokuty, czy żałoby, właśnie z tego powodu, że reformacja dokonała rozłamu. Inny autor postrzega reformację, i taki jest tytuł nawet artykułu, jako tragiczną konieczność. Tragiczna konieczność. Tragiczna podobnie z tego powodu, iż podzieliła w tragiczny sposób, no konieczne to było, konieczne, ale nie mniej tragiczne, dlatego że nastąpił podział Kościoła. I słuchajcie, w podobnym duchu pisze również redaktor Ternikowski w gazecie Do Rzeczy na początku października. Pyta on, czy rzeczywiście z punktu widzenia katolika jest co w 500-lecie reformacji świętować? Czy rozpad Kościoła i jedności cywilizacyjnej Europy to okazja do celebrowania? A następnie, z tej rzymskiej perspektywy reformacja jest czasem gigantycznego rozłamu, podzielenia żywego organizmu Kościoła. odejścia od Niego całych wspólnot kościelnych i milionów wiernych. Następnie w innym miejscu ten sam autor mówi o odejściu, porzuceniu Ewangelii wraz z reformacją. Tak więc pytanie, czy powinniśmy dzisiaj radować się i dziękować Bogu za reformację? Czy powinniśmy śpiewać pieśni żałobne i bić się w piersi, że reformacja w ogóle miała miejsce? Jeszcze raz powrócę do początkowej definicji naszej pobożności, o którą walczyli reformatorzy. Spotykamy się, aby wielbić Boga i by w Nim składać naszą nadzieję. Słuchajcie, dla tych dwóch przyczyn, aby oddawać Bogu cześć, tak jak to się Jemu podoba, i aby w Nim i w Nim jedynie upatrywać nadziei naszego zbawienia, było warto. I słuchajcie, dla tych dwóch rzeczy, jeszcze w tej kolejności, najpierw Boża chwała, aby Mu oddawać cześć za wszystko, w czym się obracamy, i po drugie, by On, jedynie On, był naszym zbawieniem. Nie wiem, jak można, przyznam wam się, nazywać reformację tragiczną koniecznością. Dlaczego? No z tej prostej przyczyny, jeszcze raz powtórzę. Słuchajcie, kiedy widzimy nawrócenie, kiedy widzimy odrzucenie fałszywego kultu, kiedy odrzucamy kult w świątynkach na wyżynach, kiedy poczaskamy święte supy, a nawet miedzianego węża, tak jak to uczynił Hiskiasz, mamy się radować czy smucić? No dla mnie bardzo trudne pytanie. Kiedy tego typu rzeczy mają miejsce, co mamy robić? Kiedy czytamy o tych rzeczach w drugiej Księdze Królewskiej, radujemy się czy smucimy się, że oto Hiskiasz nabudowali piękne świątynki, zabytki, coś sobie zorganizowali, on im to wszystko zepsuł. Słuchajcie, kiedy Jozjasz przeprowadzał swoje reformy, mamy płakać czy cieszyć się? Otwórzcie ze mną 23 rozdział drugiej Księgi Królewskiej, 23 rozdział. Cały rozdział, ale przeczytajmy na przykład 5 werset. I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach, w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla słońca, dla księżyca, dla gwiazd zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. Kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana poza Jeruzalem do doliny Kidron i spalić ją w dolinie Kidron, zeczeć ją w proch i proch w niej, z niej wrzucić na cmentarz pospólstwa. Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery. Kazał ściąć wszystkich kapłanów z osiedli judzkich i zbezcześcił świątynki na wyżynach, w których ci kapłani spalali kadzidło od Geby aż do Berszeby. Kazał też zburzyć świątynkę wyżynną duchów polnych, która stała u wejścia do bramy Jozłego, przyłożonego miasta, po lewej stronie, gdy się wchodzi do miasta. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, kiedy czytamy takie rzeczy, czy smucimy się, czy rozpaczamy, czy raczej radujemy się z tego, że oto Bóg zaprowadza swoje porządki, że oto ma miejsce nawrócenie, że oto ma miejsce, tak jak słyszeliśmy w pierwszym urywku, lgnięcie do Boga i Jego słowa. Słuchajcie, na nic by się zdała odnowa i na nic by się zdało przebudzenie w XVI wieku. Potrzebna była, jeszcze raz powtórzę, reformacja. Słuchajcie, jeśli chodzi o odnowę, to odnowę sprawił nam Jan Paweł II, wynosząc tysiące ludzi na ołtarze, odświeżając oddanie Maryi. Tak, to była odnowa. Tyle tylko, że na co zdała się odnowa, jeżeli rozpoczynamy od błędu. Słuchajcie, jeżeli mowa już o niepotrzebnym podziale Kościoła, co do którego nawet nie tylko redaktor z Do Rzeczy, ale niektórzy protestanci rozpaczają, jeżeli już mowa o tym niepotrzebnym podziale Kościoła, to właśnie Kościół katolicki dokonał tego podziału. Dlaczego? Dlatego, że reformacja nie przyszła z zewnątrz, ale była ruchem, była reformacją, która dokonała się w Kościele katolickim. I to właśnie Kościół katolicki podzielił Kościół, obstając przy grzechu, obstając przy fałszywym uwielbieniu, więcej nastając na życie i mordując tych, którzy głosili Ewangelię. Słuchajcie, Kościół katolicki porzucił nawrócenie i porzucił reformację i nawet jeszcze z większą konsekwencją to uczynił w XVII wieku i na początku XVIII wieku, kiedy zdecydowanie opowiedział się nie tylko przeciwko reformacji, ale również przeciwko Augustynowi. W księdze proroka Jeremiasza, łatwo zapamiętać ten urywek 18:18, w księdze proroka Jeremiasza mamy ten oto urywek. Oto przychodzi Jeremiasz, i teraz przychodzi Jeremiasz pośrodku, pamiętajmy o tym, pośrodku systemu, który Bóg ustanowił. Oto Bóg ustanowił ten system i teraz Jeremiasz przychodzi i napomina ich, że odstąpili od Boga. A oto ich reakcja, 18:18. Oni rzekli, nuże, uknujmy spisek przeciwko Jeremiaszowi, gdyż nie zaginie. Słuchajcie, to są najbardziej trzy kluczowe, najbardziej kluczowe słowa w tym wersecie. Nuże, uknujmy spisek przeciwko Jeremiaszowi, gdyż nie zaginie pouczenie kapłana, ani rada mędrca, ani słowo proroka. Nuże, pobijmy go jego własnym językiem i baczmy na każde jego słowo, aby go pochwycić, oskarżyć i zabić. Słuchajcie, kto to był kapłan? Gdyż nie zaginie pouczenie kapłana, to był najwyższy kapłan. Sprzeciwienie się pouczeniu najwyższego kapłana, którego Bóg ustanowił, według przykazania Bożego, sprzeciwienie się jego pouczeniu niosło karę śmierci. I teraz oto Jeremiasz przychodzi i mówi, tak naprawdę nie macie nic wspólnego z Bogiem, którego myślicie, że wyznajecie. Ale zwróćcie uwagę na te trzy najważniejsze słowa w tym wersecie. Gdyż nie zaginie. Zobaczcie, jakie pocieszenie. Słuchajcie, identyczna sytuacja miała miejsce w XVI wieku. Gdyż nie zaginie. Słuchajcie, ich pocieszeniem była ciągłość. Hej, my mamy świątynię, my mamy najwyższego kapłana, nie zaginie słowo, my mamy słowo, a nie ten oto jakiś chłopek, który przychodzi i nas napomina i uzurpuje sobie, że ma słowo od Pana. Gdyż nie zaginie pouczenie kapłana, ani rada mędrca, ani słowo proroka. I czyniąc to, dokładnie te rzeczy odrzucili. I pamiętacie słynny urywek z tej samej księgi, księgi Jeremiasza 7:4. Nie polegajcie, mówi Jeremiasz do nich, nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest, tu jest, świątynia pańska. Dlatego ocalejemy, dlatego że w naszych rękach jest świątynia pańska. My mamy ciągłość. Ach, ciągłość. A, mniejsza o to, czy mamy ciągłość i harmonię ze Słowem Bożym, ale mamy świątynia pańska. My mamy ciągłość kapłanów najwyższych, my mamy ciągłość budynku przynajmniej z kamieni. Nie polegajcie na słowach zwodniczych. Identyczna rzecz miała miejsce w XVI wieku. Słuchajcie, bez reformacji, jeszcze raz powtórzę, na nic odnowy w Kościele. I po pierwsze, reformacja dotyczy uwielbienia, i reformacja również dotyczy nadziei. Kościół katolicki okradł lud z obu, z obydwu. I niewiele zmieniło się od czasów reformacji w Kościele katolickim. Nie ma wciąż uwielbienia, które by podobało się Bogu. Kiedy nie ma uwielbienia, które podobałoby się Bogu, zaczyna panować co? Momentalnie, w tej samej chwili. Zaczyna panować ludzka wynalazczość. I wspomnę kilka rzeczy. I słuchajcie, możemy chwalić naszego Boga, że te rzeczy, które teraz wymienię, w większości będą zupełnie niezrozumiałe dla waszych dzieci, które są obecne i które to usłyszą. Po pierwsze wypominki, drugie różańce, litanie, 9 pierwszych piątków miesiąca, gregorianki, odpusty, msze, najświętszy sakrament, mnogość sakramentów, pokuty, papieże, faustyny, objawienia, relikwie, czyściec. Słuchajcie, wszystkie te rzeczy i wiele, wiele innych można by było wymieniać, to nie jest nic innego jak tylko ludzka wynalazczość. Niewiele zmieniło się od czasów reformacji. Niektórzy byli ze mną ostatnio w Kościele katolickim i zanim zaczęła się msza, słyszeliśmy słowa pieśni Serdeczna Matko. A kiedy ojciec rozwścieczony siecze, szczęśliwy kto się do matki uciecze. Słuchajcie, kochani, to jest prawdziwy horror. To jest prawdziwy horror. Naprawdę niech Bóg okaże nam zmiłowanie, że częstokroć nie piętnujemy tak odrażającego kultu, jak należy. Słuchajcie, niech Bóg okaże nam zmiłowanie, że jakoś przywykliśmy do tych rzeczy, że nie piętnujemy tego tak, jak należy. Czegoś, co jest do tego stopnia odrażające. Naprawdę możemy sobie zadać pytanie, czy rozpaczać, jakże mało w nas Hiskiasza. Jakże przydałoby się więcej Jozjasza, więcej Lutra. Słuchajcie, odejście od uwielbienia według Bożego Słowa zawsze oznacza jedną rzecz. Zawsze oznacza jedną rzecz i to bezwzględnie. Zawsze. Zaczyna panować ludzka wynalazczość, a kiedy zaczyna panować ludzka wynalazczość, to z kolei oznacza niewolę i tyranię. Słuchajcie, nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo zniewoleni są ludzie wokół nas. Kiedy zaczyna panować ludzka wynalazczość, zaczyna panować niewola i tyrania. A jak niewola, to teraz to jest kolejna rzecz, która zaczyna panować, to utrata nadziei. Utrata nadziei. Kiedy jest niewola i tyrania, to bezpośrednio prowadzi do utraty nadziei. I teraz przechodząc do drugiego punktu, każda reformacja dotyczy uwielbienia, oddawania Bogu czci, jak to się Jemu podoba, dlatego że to oznacza życie. Ale słuchajcie, każda reformacja oznacza również zmartwychwstanie, nadziei. Tak jak było za czasów Hiskiasza. Przeczytajmy jeszcze raz piąty i szósty werset. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim nikogo takiego jak on. W gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Tak więc każda nadzieja, każda reformacja oznacza zmartwychwstanie nadziei. A kiedy mówimy o nadziei, słuchajcie, mówimy o czymś bardzo konkretnym. Wszystko sprowadza się do tej jednej rzeczy, bardzo konkretnej. Kiedy mówimy o nadziei, to mówimy o jednej osobie i o tym, czego on dokonał. Mówimy o Chrystusie. Wszystko sprowadza się do Chrystusa. Mówimy o osobie Chrystusa, mówimy o skończonym i dokonanym dziele naszego Pana. Mówimy, że wreszcie skończył się strach i niepewność. Mówimy o pokoju i radości i pewności naszego zbawienia. Słuchajcie, to jest, no nie wiem, dla mnie to jest przede wszystkim wielce uwalniające. Cytując Jana Kalwina, Kościół katolicki wymaga, to jest to słowo, Kościół katolicki wymaga zawahania, niepewności u swoich uczniów. To nie jest sugestia, to jest wymóg. Tyle tylko, że jeżeli masz zawahanie i niepewność, pojawia się od razu pierwsze pytanie. Dlaczegoż to miałbyś mieć zawahanie i niepewność? Tak więc wraz z zawahaniem i niepewnością od razu pojawia się ten potworny brak, pozbawienie, kradzież, grabież wszelkiej nadziei. Słuchajcie, w liście do Rzymian w 4 rozdziale czytamy, oprócz tego urywka, który słyszeliśmy już w 4 rozdziale, 14 wersecie, czytamy, bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara, czy polegają na 10 przykazaniach, bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na 10 przykazaniach, wtedy wiara jest daremna i obietnica wniwecz się obróciła. Słuchajcie, jeżeli dziedzicami są ci, którzy polegają na dobrych uczynkach, koniec z obietnicą, koniec, daremna jest wasza wiara, nie ma żadnej nadziei. Podczas gdy Kościół katolicki wymagał i wymaga niepewności, podczas gdy my przychodzimy, aby usłyszeć, zwróćcie uwagę, aby usłyszeć zapewnienie i pociechę. Jak to jeden z spalonych na stosie w Anglii braci ujął. Kościół katolicki powstrzymuje korzyści krwi Chrystusa przed ludem. Ciężkie oskarżenie. Słuchajcie, chodziło o to, gdzie twoja nadzieja? Gdzie udajesz się w jej poszukiwaniu? Słuchajcie, Kościół katolicki ma sprytnych, śliskich apologetów, którzy potrafią jak z całej siły umiejętnie rozmydlić, rozcieńczyć różnice między reformacją a Kościołem katolickim. Ale słuchajcie, coś, czego nie można rozcieńczyć aż tak umiejętnie, to jest praktyka. Jak wygląda w praktyce pobożność? Gdzie znajdziesz pociechę, że twoje grzechy są ci przebaczone? Widzicie, to są te pytania. Gdzie się udasz? I słuchajcie, Kościół katolicki uparcie naucza współpracy w zbawieniu, a przez to uparcie naucza samozbawienia. Przez własne starania, raczej niż zdanie się z ufnością na Chrystusa. Słuchajcie, jest taka wymiana, jest taka książka. Sadoleto, biskup katolicki, napisał długi list do wiernych w Genewie po to, aby ich przyprowadzić z powrotem na łono Kościoła. I następnie Jan Kalwin mu odpowiedział na te jego usiłowania. Ale przeczytam urywek z listu arcybiskupa, który mówi, że zaufanie Chrystusowi, jedynie Chrystusowi, co do zbawienia, jest taką nowinką teologiczną, którą jak najszybciej należy porzucić. A następnie stwierdza, co następuje. Jestem pewien, zobaczcie, co on mówi. Jestem pewien, że krzyż i krew Chrystusa usuwają każdą moją winę. Są niewątpliwie niezbędne i otwierają pierwsze drzwi dostępu do Boga. Ale to nie wystarcza. O, jestem pewien, że usuwają wszelką moją winę i otwierają pierwszy portal dostępu do Boga. Ale to nie wystarcza. właśnie do tego, ale w innym miejscu, konieczność reformy Kościoła. Jan Calvin się ustosunkowuje i przeczytam wam urywek z tego, co w jaki sposób on pisze o naszym Panu i Jego dziele. Tak, to prawda. Teraz odwołuję się do Kościoła katolickiego. Tak, to prawda. Nazywają go odkupicielem, ale tylko w taki sposób, który zakłada, że również ludzie swoją wolną wolą są w stanie wykupić siebie od grzechu i śmierci. O, prawda, nazywają go sprawiedliwością i zbawieniem, ale tylko po to, by ludzie sami wciąż mogli zapracować na własne zbawienie dobrymi uczynkami. Tak, to prawda, wyznają, że krew Chrystusa obmywa nas z grzechów, ale po to tylko, aby każdy mógł sam się umyć innymi sposobami. O, prawda, nazywają śmierć Chrystusa ofiarą, po to jedynie, aby usuwać grzechy codziennymi ofiarami składanymi przez ludzi. O, to prawda, że powiadają, iż Chrystus pojednał nas z Ojcem, ale z zastrzeżeniem, że ludzie swoimi staraniami są w stanie wykupić się spod gniewu Bożego, który im się należy. Tak więc, o, prawda, że mówią rzeczy, które brzmią podobnie, jednakże gdybyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości, spójrzmy na praktykę. Jak wygląda praktyka? Jak w praktyce wygląda nadzieja? Wyglądała i wygląda. Gdzie w praktyce jest nasza nadzieja? Słuchajcie, nie może być nadziei bez głowy. Nie ma nadziei bez głowy. Bez głowy Kościoła. Jeżeli nie ma oddania tylko Jezusowi, nie ma nadziei i żadnej nadziei. Nie ma nadziei, jeżeli próbujemy ustanowić swoją własną chwałę. Oddanie Jezusowi to oddanie Hiskiasza, to oddanie Jego Słowu, to oddanie Jozjasza. Przeczytam jeszcze raz. 18:6. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego. I zobaczcie zaraz w następnych słowach. Przestrzegając przykazań, które Pan nadał Mojżeszowi. I teraz udajmy się do 23 rozdziału i przeczytajmy dwa wersety, 24 i 25, 23 rozdział drugiej Księgi Królewskiej, 24 werset. Jozjasz usunął też wróżbitów i czarodziejów i bożki domowe i bałwany i wszystkie obrzydliwości, jakie pojawiły się w ziemi judzkiej i w Jeruzalemie, aby przywrócić ważność, zwróćcie uwagę, ważność czemu? Komu? Usunął wszystkie te rzeczy, aby przywrócić ważność słowu prawa. Słowom prawa, zapisanym w księdze, którą znalazł kapłan Hilkiasz w świątyni Pana. Nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca i z całej swej duszy i ze wszystkich sił swoich, ściśle według prawa Mojżesza, Mojżeszowego, po nim też już nie wystąpił taki jak on. Tak więc reformacja oznacza nadzieję, oznacza oddanie Jezusowi, oddanie Królowi. Kiedy mówimy o oddaniu Królowi, mówimy o oddaniu Jego dekretowi Króla, czyli Jego Słowu. Reformacja wróciła do sola scriptura, że Biblia jest jedynie najwyższym autorytetem. Reformacja to powrót właśnie do Biblii jako najwyższego autorytetu i odwrót od papieży, od tradycji, a powrót do tego, by wszystko na nowo badać w świetle Słowa Bożego. Słuchajcie, wszyscy katolicy apologeci, widzicie, to jest dopiero nienaukowe stwierdzenie, nigdy nie mów wszyscy, nigdy nie mów zawsze, nigdy nie mów, że wszyscy. No ja wciąż powtórzę, że wszyscy. Dlatego, że ja jeszcze nie spotkałem żadnego katolickiego apologety, który by nam dokładnie tych rzeczy nie zarzucał. I również redaktor w swoim artykule wspomina identyczną rzecz. On to nazywa skrajny indywidualizm. Katolicy apologeci zarzucają nam zgubny, skrajny indywidualizm. I co mają na myśli? Ja i moja Biblia. Ja i moja własna, niezależna, zupełnie autonomiczna interpretacja. Słuchajcie, nic z tych rzeczy. Wyznajemy, że Chrystus króluje nad światem i nad nami swoim słowem. To jest Jego najwyższy autorytet. Ale Jego najwyższy autorytet również mówi, w jakim kontekście do nas powinno docierać Słowo Boże. Jego najwyższy autorytet ustanawia nauczycieli, ustanawia pastorów, ustanawia różnego rodzaju posługi i obdarowania, które są w Kościele i które są obecne. I bynajmniej nie ma mowy o niezależności, dlatego że ten, który mówi o niezależności, jest po prostu przeciwnikiem sola scriptura, sprzeciwia się temu, że Biblia jest najwyższym autorytetem. Tak więc Biblia jest najwyższym autorytetem, co bynajmniej nie oznacza odrzucenie wszystkich innych autorytetów. Czyli to, o co nas oskarżają, a o co nas oskarżają? Oskarżają nas o nuda scriptura, czyli sama, naga Biblia. Jeżeli wyznajesz sola scriptura, prawda jest taka, nie jesteś sam. Słowo Boże dochodzi do nas w kontekście Bożego ludu. Ale słuchajcie, widzicie, to, czego katolicy apologeci nie są w stanie, nad czym nie są w stanie przeskoczyć, nie są w stanie pojąć, to, że słowo jedynie jest bezbłędne, a bezbłędność nie spoczywa i nikt nie uzurpuje sobie, iż bezbłędność spoczywa z ludem Bożym czy z jakąkolwiek interpretacją słowa. I tak reformatorzy cenili tradycję, cenili ojców, cenili synody i wyznania wiary, ale wszystko to ma wartość i wszystko to jest pożyteczne, o ile jest postrzegane w świetle słowa, trzyma się słowa Króla, który przemawia z Syjonu. Czy powinniśmy się radować? Oczywiście, że powinniśmy się radować, dlatego że Bóg zlitował się nad swoim ludem i dał mu łaskę nawrócenia. Wybawił lud z opresji niemądrej, głupiej i niegodziwej wynalazczości. Reformacja na nowo powróciła do tej najbardziej podstawowej prawdy, że chwała Boża jest fundamentem wszystkiego. Że wszystko zaczyna się od chwały Bożej i ku chwale Bożej zmierza. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz, o której reformacja mówiła. Najważniejsze, żeby Bóg był uwielbiony. I zaraz potem, że największa, najwspanialsza chwała Boża najjaśniej objawiła się w Jego zbawieniu, które nam zgotował. Słuchajcie, nie zależy nam na jedności za wszelką cenę, ale zależy nam na tej jedności, o której mówi apostoł, o której mówi apostoł w liście do Efezjan. Posłuchajcie, Efezjan 4 rozdział. Jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Powtórzę jeszcze raz. Jedno ciało, jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy, przynależy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. I wiemy, o jakiej wierze jest tu mowa. W liście do Rzymian czytamy: wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Czyli ta wiara, o której mowa, ta wiara, która zbawia, ta wiara, która buduje jedność, jest wiara, która płynie ze słuchania, ale ze słuchania słowa Chrystusowego. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, za Twoją łaskę. Dziękujemy, że kiedy odchodzimy, Ty nas sprowadzasz z powrotem. Że kiedy rozpaczamy i tracimy nadzieję, oto Ty łaskawie sprowadzasz nas z powrotem i kierujesz nasze oczy we właściwym kierunku. Dziękujemy Ci za nadzieję. Dziękujemy Ci za wolność, której wyznajemy z przykrością. Nie pojmujemy tak, jak powinniśmy pojmować. Żeśmy aż tak uwolnieni. Żeśmy aż tak umiłowani przez Ciebie z każdej strony. Dziękujemy Ci, Boże, za te zapewnienia. Dziękujemy Ci za przykłady wiary, za tych, którzy z narażeniem życia i z poświęceniem życia biegli przed nami. Dziękujemy, że oni, ich przykład jest dla nas zbudowaniem i zachętą. Prosimy o Panie, abyśmy i my, kiedy doświadczamy prześladowań, kiedy doświadczamy testów, które palą, kiedy wydaje się, że nasze siły ustają, abyśmy w tych momentach spojrzeli ku tym przykładom i tak jak Hiskiasz, tak jak Jozjasz, trzymali się Ciebie. Amen.